tu rodzicologia.
Siemka.
Tu rodzicologia. A w tym podcaście zderzamy perspektywę mamy psycholożki
i spojrzenie taty niepsychologa na rodzicielskie wyzwania.
Poświęć nam 3 sekundy. Zaobserwuj i oceń nasz podcast. To pomaga nam dotrzeć do innych słuchaczy.
Dziękujemy!
Jesteśmy rodzicami jednego dziecka i tak już zostanie. I to nie ze względu na choroby czy trudności z zajściem w ciążę. Po prostu podjęliśmy taką decyzję. I w związku z tym zdarzało nam się słyszeć różne komentarze i oczywiście pytania, no to kiedy drugie? Lub czy nie planujecie rodzeństwa dla tego Franciszka?
No tak, tak, tak. I te pytania są naprawdę okropne.
To jest jedno z bardziej chujowych pytań, jakie w życiu można zadać.
No właśnie, użyłeś tego słowa takiego nieładnego. I ja właśnie chciałam to powiedzieć, że ja zawsze na nie reaguję tak spokojnie, stanowczo, ale spokojnie. Nie planujemy, chcemy mieć tylko jedno dziecko, a ty zawsze tak właśnie... Wprost.
Ja robię ludziom po prostu zimny prysznic i odpowiadam pytaniem, które uzgodniłem wcześniej z tobą, czy to nie będzie dla ciebie.
Tak, 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 pytałeś o to.
Czy skąd wiesz, że moja żona właśnie nie poroniła z tym drugim? I wtedy jest taki piękny burak na twarzy i taki mindfuck. Jakoś mam nadzieję, że dzięki temu brutalnemu pytaniu ludzie zaczną się zastanawiać nad sensem zadawania takich pytań. Mam nadzieję, że ta osoba już nigdy więcej nie zada nikomu takiego głupiego pytania. Bo takie niepozorne pytanie, niby z troski, niby na taki, to jest niby taki small talk.
Taki luźniutki. Podtrzymanie rozmowy.
Ale może wywołać taki dyskomfort, nie wiem, smutek, a nawet taką złość, że mi nawet ciężko jest sobie to wyobrazić, co może czuć ta osoba, czy no, ta kobieta, czy ten tata, który też właśnie stracili.
Albo na przykład się starają od wielu
lat. I nagle słyszą taką bombę.
I bardzo by chcieli, a nie mogą. Dobra, ale to zostawmy na inny odcinek.
No, dobrze.
To taka dygresja, bo ja jestem autorką pomysłu na ten dzisiejszy odcinek. I jak sobie tak o nim pomyślałam, to nie ukrywam, że natchnęły mnie do niego różne rozmowy, które się toczą w wiadomościach na moim Instagramie. I ja widzę, jak ten temat jest ważny, bo wielu rodziców też czuję, że chcieliby mieć jedno dziecko albo mają tylko jedno dziecko z różnych innych względów i martwią się, czy to jest okej, czy nie robią tym krzywdy swojemu dziecku. No jakoś tak wpędzają sami siebie w poczucie winy.
No właśnie, bo ja o tej krzywdzie też często słyszałem. Ale jak ty to widzisz jako psycholożka? Czy posiadanie rodzeństwa sprawi, że dzieci będą się rozwijały inaczej, lepiej, gorzej? Czy dzięki temu coś zyskają, stracą? Mhm. Bo rozwojowo jest ważne, żeby mieć brata, siostrę, bo jakby no, na naszym przykładzie ja mam siostrę, ty jesteś jedynaczką.
Tak. No i w rozwoju nikogo z nas niczego nie brakuje.
Nie widzę jakichś różnic rozwojowych.
Wiesz co, ja zawsze na to pytanie, i jaka ilość dzieci jest idealna, mam jedną odpowiedź, że ta odpowiednia liczba to jest taka liczba, z którą dobrze czują się rodzice, bo dzieci do tego prawidłowego rozwoju potrzebują przede wszystkim rodziców zaangażowanych i uważnych na swoje dziecko. I jeden rodzic będzie czuł, że jest w stanie dać to jednemu dziecku, a inny rodzic będzie czuł, że jest w stanie dać to siódemce dzieci. I to jest okej, bo po prostu jesteśmy różni. I tych powodów, dla których chcemy mieć jedno dziecko, czy chcemy być rodziną wielodzietną, jest sporo. I to są warunki materialne, praca, no albo właśnie to, że ktoś nie chce, czy nie może mieć dzieci. I no, czasami też właśnie ta sytuacja finansowa tak sprawia, że możemy sobie
no tak, możemy na coś pozwolić.
No właśnie.
No ale to już rzeczywiście pokolenia wcześniej mają kontrofensywę, tak, że oni żyli w gorszych czasach,
oczywiście.
A mieli 5 dzieci, nie? Czy tam
na pewno się, minimum 2. Tak, i na pewno się warto zastanowić, z czego wynika ta nasza decyzja o posiadaniu jednego dziecka, bo to przeanalizowanie przyczyn czasem nam się pomaga czymś zaopiekować, nie? Czy to są właśnie jakieś obawy i może ja tak naprawdę chcę mieć wiele dzieci, ale muszę najpierw się zaopiekować tymi swoimi obawami, lękami, które gdzieś mi towarzyszą. Bo może się pod tym kryć coś więcej niż taka zwykła niechęć.
Czy lenistwo. No tak, ludzie tak. Ja nieraz słyszałem, że to lenistwo jest mieć jedno dziecko.
No. Więc warto się temu przyjrzeć, ale odpowiedz na twoje pytanie, czy dzieci rozwijają się lepiej? Nie mamy takich badań. Mamy jakby badania, że w jednych cechach rzeczywiście to jednacy przodują, a w innych sytuacjach...
Jakie pewnie w narcystycznych cechach.
Właśnie nie, właśnie wcale nie. Jedynacy potrafią się doskonale dzielić, są empatyczni, natomiast...
Wiem, jednacy potrafią się wspaniale dzielić, dlatego że nie dzielą się tylko z siostrą, tylko jak się muszą dzielić, to muszą się dzielić z obcymi ludźmi, często nie tymi samymi.
I wiesz co, i też właśnie jednacy się raczej nie muszą dzielić. Częściej to rodzeństwo.
Czyli tak jak tam w którymś odcinku mówiłaś, że nie wolno mówić kurwa, bo wolno mówić kurwa, a nie wolno mówić tyli tyli i dzieci mówią tyli tyli. Że to odwrócenie takie.
No, aha, i teraz...
Że nie wolno robić tego, to i można robić tamto.
I że jak nie zmuszamy do dzielenia, to się chętnie dzielą. Okej, ja nie wpadłam na tę analogię, ale już ją czuję. Tak, że dzieci, które mają rodzeństwo, często są zmuszane do tego dzielenia i muszą się dzielić wieloma rzeczami, choćby rodzicami i uwagą rodziców. No a jedynacy tego nie muszą robić, więc przychodzi im to z większą łatwością. Ja też mogę powiedzieć na swoim przykładzie, że ja na przykład bardzo chciałam mieć dzieci wokół siebie, brakowało mi tego, więc lgnęłam do tych dzieci i bardzo chciałam, żeby oni byli ze mną w kontakcie, więc byłam taką bardzo koleżeńską dziewczynką właśnie z tego powodu. A znowu osoby, które mają rodzeństwo, szybciej wchodzą w różne relacje i lepiej się uczą walczyć o swoje, nie? I to też się przydaje w życiu. Więc nie powiedziałabym, że któraś opcja jest lepsza, bo mamy różne badania, które mówią na korzyść różnych rzeczy, różnych opcji. O, tak powinnam powiedzieć.
Okej. Zrozumiałem, musimy przebuforować troszkę. Ale czy możemy powiedzieć, skąd nas taka decyzja zapadła, że chcemy mieć jedno dziecko?
Nie,
żeby jakby rozbić te wszystkie...
No.
Poprzedniejsze, to twoją poprzednią wypowiedź rozbić, skąd u nas taka decyzja? Bo na pewno nie ze względów zdrowotnych, to już
tak, to
obaliłem na dzień dobry.
Tak. Nie ustaliliśmy tego, ale myślę, że możemy. Tym bardziej, że powiedzmy sobie
jak
wprost.
Jak ktoś myślał, że my piszemy scenariusze i mamy wszystko przygotowane na...
Nie, idziemy na żywioł.
Idziemy na żywioł, to jest nasz naturalny vibe.
Tak. I tak, tak. Nie, bo ja sobie myślę, że to jest faktycznie może być ciekawe dla wielu osób. Tym bardziej, że my, zanim urodził się Franek, byliśmy przekonani, że będziemy mieć dwójkę dzieci, Franka i Zosię.
Tak, nawet dom kupowaliśmy specjalnie, żeby miał dwa pokoje dla dwóch różnych dzieci.
Tak, tak, dokładnie. Teraz w tym drugim pokoju jest po prostu pokój Lego. Więc byliśmy pewni, że będziemy mieć dwójkę dzieci i to dwójkę dzieci z małą różnicą wieku, maksymalnie 2 lata.
Tak, żeby za jednym strzałem pieluch to zrobić.
Dokładnie.
Taki był nasz plan.
Taki był nasz plan, tylko że potem urodził się Franek.
Imiona też mieliśmy wybrane. Miała być Zosia.
No właśnie, tak. Urodził się Franek i ja potrzebowałam sporo czasu, żeby się odnaleźć w roli mamy.
No i żeby przede wszystkim się ją nacieszyć tą rolą. Mm-hmm. No ale umówmy się, Franek też niejak się miał do opisywanych dzieci w internecie.
Tak.
Małe dziecko głównie śpi, małe dziecko
to
sama radość, a my przez 2 lata nie spaliśmy.
W ogóle?
Ja przypomniałem, jak pojechałem na konferencję taką branżową z moim kolegą z pracy.
Wyspałeś.
On też miał małe dzieci. Generalnie wiesz, na konferencjach to, to miasto, to Warszawa, wiesz.
Alkohol, impreza.
Alkohol, imprezy, a 18 się skończyła konferencja, o 19 kolacja i poszliśmy spać.
Jak dzieci.
Jak dzieci.
No ale faktycznie Franek nie spał i pamiętam, że po drugich rodzinach wycięliśmy mu migdałki. Tak się to brutalnie zabrzmiało. W szpitalu mówię
cięto. Tak,
tak. Nie my.
Nie, w kuchni
i wtedy budził się już tak 3-4 razy w nocy tylko. Razy.
No i 2 godziny spał w całości.
I to był taki luksus dla nas, nie? No. Po tych 2 latach, że te kilka pobudek. No.
No przez te pierwsze 2 lata byliśmy w ogóle jak takie
zombiaki.
Takie zombiaki, ale też jak z tych memów, nie? Był weekend tylko do babci.
Tak, wystawialiśmy i super, że mieliśmy tą opcję,
mieliśmy
nie?
Mieliśmy tą opcję, no ale nie wszyscy mają,
nie
tak?
Nie wszyscy mają.
Mimo tego... Nie zdecydowaliśmy się powtórzyć.
Tak. No więc ten początek był trudny i on nas na pewno zniechęcił do drugiego dziecka. Tak,
ale też wtedy nie było nas finansowo stać na drugie dziecko. Bo...
To prawda, też o tym właśnie myśleliśmy, że po prostu... No,
ledwo wyrabialiśmy z jednym.
Z jednym, nie? I jakoś tak nie chcieliśmy sobie dokładać tego napięcia. No a później poczuliśmy, że nam jest po prostu dobrze w tym składzie, w którym jesteśmy, kiedy mamy taki czas na bardzo długie rozmowy z naszym synem, na zabawy, na to, żeby zatrzymać się nad każdą biedronką i robaczkiem, który idzie, ale też właśnie mamy czas dla siebie, jako pary, jako małżeństwa, mamy czas dla przyjaciół.
Na rozwój.
Na rozwój, na budowanie swoich karier, pracę. Nie? I że to lubimy po prostu. I że, i wiesz, i można powiedzieć, że podjęliśmy taką decyzję z takich pobudek właśnie egoistycznych, bo nam tak po prostu jest wygodnie, jak jest teraz, jest nam dobrze. Tylko z drugiej strony ja sobie myślę...
A to z drugiej strony można powiedzieć o tym, że kto ma dwójkę dzieci, egoistycznie myśli, że jak będzie miał lat 50, to te dzieci mu przyjadą dom posprzątać.
Też no, tak 70. Można powiedzieć, no dokładnie.
50 to jeszcze są sprawni.
Tak, no ale no. To dokładnie, nie? No. I że właśnie to... nie lepiej mieć drugie dziecko, żeby się miał kto mną opiekować na starość. No. Też egoistyczne. Dokładnie.
Statystycznie, drodzy słuchacze, jeżeli macie takie przemyślenia, to te dzieci wyjadą za granicę no. albo do innego dużego miasta. I,
no, dokładnie. I tyle z tego będzie.
I tak będziecie musieli sobie kupić taką słomeczkę długą
do wodopoju. A ja chciałam powiedzieć coś innego, że z drugiej strony ja sobie też myślę, że ta nasza decyzja nie wynika tylko z tych pobudek właśnie egoistycznych, ale też właśnie z myślą o szczęściu naszego syna. No bo umówmy się, że każde dziecko jakoś tak no, trzeba dzielić te zasoby, które się ma, nie?
No tak.
Siłą rzeczy, nie rozdwoisz się. I ja też sobie myślę, że Franek też lubi teraz ten stan. Być może lubiłby też ten stan z rodzeństwem, ale widzę, że on jest szczęśliwy właśnie dlatego, że mamy tyle czasu i ja chcę mu to dawać. Po prostu nam jest dobrze w tym składzie. I myślę, że o, to też jest ważne, żeby to wybrzmiało, że nikt nie musi się tłumaczyć ze swojej decyzji o posiadaniu ilości dzieci.
No tak, nikt się nie tłumaczy z decyzji, jaki samochód kupił, nie?
Tak,
dlaczego taki
dokładnie.
Kupił, nie?
I tak samo nie musimy się tłumaczyć, dlaczego mamy jedno dziecko, czy dlaczego mamy tych dzieci 8.
To brzydko przerównałem dziecko do samochodu, no ale...
A myślę, że różności łaczy się przyzwyczaili, że ty tutaj taki jesteś...
No tak, to nie jest pierwszy odcinek.
Prostolinijny, no. Ale nawet tak cię lubię.
Pewnie dałoby się znaleźć jakieś moje, u mnie cechy. No. Moje neurony są...
Ale ja dostaję takie pozytywne opinie o tych twoich wstawkach, także spokojnie,
tak?
Spokojnie.
Dziękuję, teraz już mam przyzwolenie na więcej wstawek.
I jeszcze powiem, że też sobie myślę, że nie byłoby fair, nie byłoby w porządku, gdybyśmy właśnie mieli teraz to drugie dziecko, ale z taką myślą, że poświęcamy siebie, tak? Wiesz, że no tak, będę mieć to drugie dziecko właśnie, żeby Franek miał rodzeństwo, no i poświęcę swój rozwój, swój czas i swoje szczęście.
Zostanę tą kurą domową, tak. Albo tata zostanie kogutem domowym.
No i jakie to jest obciążające dla dziecka, dla dzieci, później całe życie dorastając z takim poczuciem, że moja mama się dla mnie poświęciła, mój tata się dla mnie poświęcił.
I automatycznie, prawdopodobnie, statystycznie nie jest szczęśliwy, więc siedzi w tym domu i obiad.
No właśnie.
Zajmijcie się sobą.
Tak. Jesteście... I żeby było jasne, ja wiem, że wiele rodziców lubi być w tej roli i to im daje właśnie radość.
Tak,
i to też jest okej,
okay, tak, nie? Tak, no, to każdy sobie
to też jest
robi, okay. Co chce.
No. Dokładnie, właśnie. No nie trzeba się tłumaczyć.
Nie trzeba
tak.
się tłumaczyć, no. Ale ciężki temat.
No.
Taki.
Ciężki emocje. Bardzo. No. Żeby w żadną stronę nie tak. przesadzić, nie urazić.
To nie, nikogo nie mam na celu urazić.
Ja też nie.
No. Bo tak, posiadanie dziecka to jest no, cholernie duży krok.
Tak.
Zaangażowanie, tak. musisz czas zaangażować.
Pieniądze, uwagę.
Pieniądze, uwagę. Trzeba wszystko jeszcze dzielić, tak? No bo potem są jeszcze rzeczy, że musisz. A nie wiem, kupując coś jednemu, musisz kupić coś też drugiemu.
No tak, ale nawet jak masz jedno dziecko, to wiesz, musisz myśleć o tym, żeby ci starczyło na twoje buty i jego buty, nie?
Akurat teraz nie chodziło mi o kwestię materialną, tylko taką, że...
Czasu i uwagi.
Czasu i uwagi.
No, no to musisz podzielić też ten czas między sobą a dzieckiem.
No jeszcze między żoną, tak?
I sprzątaniem domu.
I sprzątaniem domu.
Jezu, no.
Jeszcze musisz,
słuchajcie, my nagrywamy ten odcinek na koniec lutego i wczoraj na Instagramie coś kręciłam i było widać ozdoby świąteczne w tle i dostałam chyba kilka wiadomości, znaczy nie, że chyba, tylko, że dostałam na pewno, ale nie wiem, czy kilka, czy kilkanaście. Jezu, koniec lutego, wy macie ozdoby świąteczne? I ja sobie myślę...
To jakbyśmy mieli dwójkę dzieci, to obok świąt...
byłyby całoroczne.
Obok bożonarodzeniowych wisiałyby wielkanocne.
Tak.
I cały rok by
wisiały. No bo właśnie musimy dzielić te swoje zasoby, choćby czasowe, i mamy jedno dziecko, a i tak brakło nam tego czasu na to, żeby te dekoracje sprzątnąć.
No tak, mamy inne priorytety w życiu.
No właśnie, nie?
Wolimy pójść na jakąś randeczkę.
Dokładnie, niż sprzątać w tym czasie.
Niż sprzątać, nie? No, no. To jest nawet, wiesz, to jak popatrzysz, to nawet może być słońce, a nie śnieżynka.
No tak,
kwestia
nie?
Wyobraźni.
Że zamiast bombeczek na schodach powiesimy jajeczka.
No.
Znaczy te bombki się po prostu jakoś tak wydłuży. Dobra, ale to nie o tym. W każdym razie właśnie chciałam pokazać, że czas też trzeba dzielić na różne rzeczy. No i nie każdy będzie
no
na
tak,
to gotowy, nie?
Tak. Jeśli rodzice nie mają tych zasobów i nie są gotowi i nie czują tej chęci, mają inne potrzeby, bo jakby... Całkiem naturalną rzeczą jest to, że my jako ludzie dążymy do samorozwoju.
Tak.
Jeżeli ktoś woli wybrać karierę nawet w korporacji, jak chce być mistrzem Excela,
spoko.
Spoko.
Tylko
kup sobie soczewki, okulary z antyrefleksami, żebyś wzroku nie stracił. I krople nawilżające do oczu. I spoko, każdy może robić to, co chce.
Tak, może też się realizować właśnie w roli mamy, żony.
Tak, chcesz mieć 7 dzieci i mieć, się jakoś nazywa, taki wielodzietny dom fachowo.
Spoko.
Spoko.
Możesz.
Szanuję, podziwiam tego, co robi karierę, podziwiam tego, co wychowuje 7 dzieci w domu.
Dokładnie.
Nie ma problemu. Decyzja o posiadaniu jednego lub więcej dzieci nie powinna być podyktowana żadną powinnością.
Tak, że wypada.
Ale co z tymi różnymi przekonaniami? Na przykład jedynak jest rozpieszczony, nie umie się dzielić, to są egoistyczni ludzie.
Tak, no to
chociaż
trochę...
Chociaż ja wszystkich jednaków, których znałem, zupełnie mam inne. Ten, obawiam się, że to jest taki...
Stereotyp.
Wielopokoleniowy, tak. Bo to było takie narzędzie... w moim przekonaniu, państwowego aparatu władzy komunistycznego, które teraz się nazywa Ministerstwo Polityki i Rodziny.
Ostro jedziesz, no.
Teraz myśli program 500+, a kiedyś były stereotypy, że jednak jest rozpieszczony, musisz mieć dwójkę.
Co będzie dalej? No ja trochę powiedziałam już, jak to było, jak ja byłam dzieckiem na swoim przykładzie i że ja właśnie bardzo chciałam się dzielić i bardzo gnałam do
dzieci.
No
dobra, to ale... z ciebie można zrobić nawet, wiesz, wyjątek od reguły, bo
można,
jesteś jedna.
Można.
W sensie jednym przypadkiem.
Tak, jednym przypadkiem, tak. Natomiast na pewno patrząc z perspektywy psychologicznej w ogóle na dzieci, no to warto pamiętać, że dzieci uczą się nie tylko od swojego rodzeństwa, tylko w ogóle od świata, od rodziców i
od społeczności.
Więc jakby nawet jedynak ma mnóstwo okazji, mnóstwo sytuacji do tego, żeby uczyć się dzielić, jeśli chce, żeby uczyć się budować te relacje. Po prostu świat jest jakby szeroki, więc to nie tylko rodzeństwo uczy tych zachowań, więc jedynacy wcale nie są tutaj gorsi.
A propos dzielenia, przypomniało mi się, jak wybuchła wojna rok temu na Ukrainie.
No.
I wytłumaczyliśmy Frankowi, co się dzieje. I że tam dzieci emigrują i nie mają żadnych rzeczy.
Tak,
pamiętam,
tak,
że on wtedy przyniósł całą swoją szafę.
Tak.
Zostawił sobie tylko jeden dres z Batmanem.
Tak. W ogóle był
jedynak.
Bardzo wtedy przejęty. Tak, dokładnie. Jedynak.
To tak na podwalenie mitu, że nie chcą się dzielić, nie?
Dokładnie.
Okej, ale co z tym, że nasze dziecko zostanie samo? Wiesz, że nie będzie miał wsparcia, kiedy nas zabraknie, albo że nie wiem, nam się nie dało, że na starość jakaś choroba, jakiś Alzheimer włączy i ten jeden jedynak będzie musiał się nami zajmować. Ja miałem w otoczeniu taką historię, gdzie starsza osoba była chora i cała rodzina, tam było 5 rodzeństwa, się angażowali i pomagali, no i na pewno było
im łatwiej mając,
nie?
Taką ekipę.
Ja mam na to pewien swój pomysł, ale jestem ciekawy twojej psychologicznej perspektywy.
Dobra. Czyli, że dasz mi się wysłowić
Dam
po prostu,
wysłowić.
Zanim powiesz
tak.
te swoje dalsze przemyślenia. I wiesz co, tak, ty powiedziałeś właśnie o tej piątce rodzeństwa, która mogła razem się opiekować.
Nawet finansowo, bo im łatwiej, bo na jakieś tam leki, czy lekarzy.
Tak. Natomiast musimy pamiętać, że nie wszystkie rodzeństwa tak mają. I jest wiele rodzeństw, które się nie wspiera, nie kocha, nawet nie utrzymuje ze sobą żadnych relacji.
Tak,
ludzie są po prostu różni.
Spośród mojego otoczenia znam tylko dwoje ludzi, które...
Dwoje rodzeństw,
które utrzymują ze sobą takie stereotypowe rodzeństwowe
relacje. No ja znam na przykład ciebie i twoją siostrę. I ja...
Ale też nie zawsze tak było, z moją siostrą.
No jak byliście dziećmi, to było różnie, ale teraz patrzę z taką nutką zazdrości, że wy siebie macie i tak się wspieracie.
Przecież się dzielę.
No trochę się dzielisz ze mną, swoją siostrą, to prawda. No ale patrzę na to z takim wow, nie? Jak fajnie, że macie siebie i zawsze gdzieś tam siebie tak bronicie i stoicie twardo po swojej stronie. Natomiast nie wszystkie rodzeństwa tak będą miały. I wychowywanie swoich dzieci z takim oczekiwaniem, że oni muszą się wspierać, muszą otrzymać sztamę, jest bardzo dla nich obciążające. Więc nie powinniśmy rodzić rodzeństwa, posiadać rodzeństwa z tą myślą, tak, że no to na starość się będą mieli mną zajmować. Jakie to jest w ogóle obciążające dla dzieci i to jest takie wręcz
uprzedmiotowywanie.
Dziękuję.
Wywywanie, też za źle powiedziałam, ale wiadomo.
Ale wiadomo, o co chodzi, nie?
Uprzedmiotowienie.
Właśnie. To, że ktoś jest bratem i siostrą, nie sprawia automatycznie, że są dla siebie zawsze i w każdej sytuacji dostępni.
To nie jest ładowarka i telefon.
Dokładnie. Więc ta relacja jest po prostu tylko ich.
No właśnie, a ja sobie znowu pomyślałem o tym, że to jest cholernie, cholernie nie fair oczekiwać od dzieci, że będą się nami zajmować na starość. Fajnie, jeśli będą chciały to zrobić,
tak.
Ale to powinna być ich decyzja, ale też nie powinniśmy. Ja mam w głowie, że jak mi się tam neurony nie odkleją, nie będę miał Alzheimera i tysiąca innych dziwnych starczych schorzeń, to nie będę miał ani krzty problemu, że się nie będą mną, że się no nie będą, nie będzie,
będzie.
Mną, nie będzie mną Franek chciał zajmować, mieszkając na przykład na drugim końcu świata, że nie zostawi swojego życia, którym tam będzie miał, nie wiem, rodzinę,
tak.
Swoje dzieci, swój świat i przyjedzie się zajmować starym chłopem.
Nie musi, nie?
Nie musi. Jakby
ja
nie
mam
może,
tak.
Jakby w takim wieku, że musi realizować siebie, tak?
On, tak.
Jakby od tego są zawody, które można zatrudnić.
Tak, i ja mam nadzieję, że zaoszczędzimy sobie na taką opiekę.
Pierwsza hipoteka.
Pierwsza hipoteka, tak, a potem będzie, będzie czas na opiekę. Więc tak, zresztą ja w książce Jedno i już, którą bardzo, bardzo polecam zawsze wszystkim rodzicom jedynaków, którzy właśnie mają różne obawy. Ta książka jest po prostu, uważam, taką biblią po prostu rodziców jedynaków. Tak górnolotnie powiedziałam, ale
naprawdę. Paradoksalnie moim zdaniem powinni przeczytać ją
Ci wszyscy, którzy mają te stereotypy w głowach.
Tak, czyli najczęściej rodzice więcej dzieci.
No, ale książka jest naprawdę, naprawdę świetna i właśnie w niej są przytoczone takie badania, w których wynika, że nawet w rodzinach wielodzietnych ta opieka spada głównie na jedno dziecko.
Ale?
No, naprawdę.
Tak?
No bo spada na to rodzeństwo, które na przykład zostało w domu rodzinnym.
No tak.
Nie? Albo reszta rodzeństwa właśnie...
Nawet jeżeli nie, to w głównej mierze spada.
W głównej
tak?
mierze, no dokładnie.
No bo ktoś jest w domu, no to...
No wiadomo, to jakby to spada na niego, nie?
A już nie mieszkamy w wielopokoleniowych
domach.
No to może to też jest, wiesz, ten stereotyp, jedynak jest rozpieszczony.
Tak, tak, tak.
Nie umie się, nie, jeżeli jest rozpieszczony, że tak. Jedynak nie będzie ci miał kto podać
dokładnie,
wody na starość.
Dokładnie.
Że musisz mieć więcej dzieci, no to bo się mieszkało, kiedyś były domy 3-4-pokoleniowe, gdzie mieszkały, wiesz, prababcia, babcia i 6 małżeństw jeszcze.
I wszyscy się sobą opiekowali, nie? I pewnie były tego plusy, a teraz jednak
teraz jest, no, i
każdy
inny
chce
świat
na
się zmienił, no.
No.
No ja bym nie wytrzymał z mamusią.
Ja też. Uważam, że bardzo nam się poprawiły relacje z rodzicami, jak się wyprowadziliśmy.
Tak.
Ale dobra.
Ale to nie o tym. Ale co z tym rozwojem tych dzieci, które, czy dzieci, które mają rodzeństwo, rozwijają się lepiej, szybciej? Wspomniałaś, że pewne cechy...
Wracasz do tego pytania, to ważne,
no
co?
No bo to jest kluczowe. Myślę, że jak ktoś, kto, że tak powiem, nie ma problemów finansowych i medycznych, to pierwszą rzeczą jest, czy one będą rozwijały się lepiej, czy... Jednak, mimo wszystko, obracając całą sytuację do góry nogami, gorzej, bo jakby dzieci uczą się od rodziców głównie, bo
tak.
Najwięcej czasu z nimi spędzają, a jeżeli ten rodzic będzie musiał podzielić czas między dwoje dzieci, to czy to będzie gorsze, czy lepsze? Chociaż ja wiem, że powiesz, to zależy i niekoniecznie.
Jak ty mnie, kochanie, dobrze znasz.
No każdy psycholog tak mówi w internecie.
Nie, nie tylko w internecie, w gabinecie też tak.
No, w gabinecie byłem u takich, co też mówili. No, ale...
Też tak mówimy. To ja znowu...
Oni, wiecie, przez 5 lat zaczynają zajęcia i mówią, co mówimy na wizycie? To zależy.
Nieprawda, nie uczą nas tak na studiach.
No, ja ale... mam prywatnie jeszcze jedną psycholożkę, się zapytam.
Nieprawda. Wiesz co, to ja znowu nawiążę do tej książki, Jedno i już. Uwielbiam tę książkę.
No dobrze, no. Już przeczytam sobie.
I w tej książce było znów o takich badaniach, w których zbadano 16 cech charakteru. I w każdej z tych kategorii, w każdej, jedynacy wypadli równie dobrze jak dzieci posiadające rodzeństwo. Więc te badania pokazują, że niezależnie od tego, czy ma się jedno, czy więcej dzieci, nie ma w tym żadnej szkody, bo jakby tym czynnikiem determinującym jest zaangażowany rodzic.
Czyli egoistycznie, znowu najważniejsi jesteście
wy.
Czyli to powiedzonko...
Szczęśliwa mama to szczęśliwe dziecko. Czemu się nie mówi szczęśliwy tata to szczęśliwe dziecko?
No bo zauważ, że ojcowie dopiero to od jakiegoś czasu są, że tak powiem, przywracani na piedastał
tak.
Rodzicielstwa, bo zawsze była
narodził
mama.
Mi się w tym momencie pomysł na kolejny odcinek. No za tydzień będzie ciekawy odcinek, przyjście.
Tak?
Dobra. Właśnie o tatach.
O tatach.
Dobra.
Czyli, no tak, a generalnie ojcowie dopiero dostrzegają Czyli społeczeństwo dostrzega, rolę
taty,
że tata,
nie tylko materialną,
że ma przynieść walizkę pieniędzy do domu, a kobieta ma sprzątać, gotować, wychowywać i siedzieć w chałupie.
Dokładnie. Dokładnie tak.
To nie tak. Czyli podsumowując, gdybyśmy chcieli przekazać naszym słuchaczom jakąś wiadomość, to chyba byłoby to. Pamiętajcie, że najważniejsi jesteście
wy.
Jakkolwiek egoistycznie to nie zabrzmi,
tak.
Ale jeżeli wy będziecie mieć wszystko...
Wszystkie wskaźniki na zielono. No, wszystkich wskaźników też się pewnie nie da na zielono, ale no...
No na żółto przynajmniej, tak?
No, tak.
No, ale jeżeli będziecie, nie wiem, poświęcicie, nie wiem, jesteście, nie wiem, kurde, teraz na szybko, najlepszym instalatorem kotłów gazowych w województwie.
To realizujcie się w tym.
I nie wiem, możecie zainstalować kocioł gazowy na stacji kosmicznej, to... Możecie się w tym realizować, żebyście potem nie siedzieli mając lat 50, że mogłem zainstalować kocioł gazowy na stacji kosmicznej. A ja zamiast tego przewijam 7 pieluchy, bo mam 7 dzieci.
Jak wam się marzy 7 pieluch razy, to spoko, nie?
Kupujcie tylko hurtowo, bo będzie taniej.
Dokładnie. Dokładnie tak. A stereotypy były, są i prawdopodobnie zawsze będą. Często są krzywdzące, a z ich powtarzania nie wynika nic dobrego.
Więc jeśli jako rodzice czujecie się gotowi, macie możliwości wziąć na siebie taką decyzję z pełną odpowiedzialnością, to nikt, ale to absolutnie nikt nie będzie wam mówił, czy coś jest dobre, czy złe. A jeżeli mówi,
to oni słuchajcie.
To ja proponuję taką funkcję, otworzyć drzwi i powiedzieć...
Ja proponuję bardziej subtelną.
I powiedzieć, ciesz się z nadchodzącej podróży, towarzyszu.
Ja proponuję subtelną, wpuszczać jednym uchem, wypuszczać drugim.
Bo tak naprawdę to, co jakieś jest... Co jakie jest?
Tak, zależy, czy dobre, czy złe.
Czy dobre, czy złe. Zależy no, od nas, tak? Co ktoś obcy ma widzieć, co jest
dobre dla mojej rodziny.
Więc kończąc wierszykiem, jeżeli wierszykiem, ale każdy sobie niech rzepkę skrobie.
Wow. To tyle w dzisiejszym odcinku. Poświęć nam jeszcze 3 sekundy. Zaobserwuj i oceń nasz podcast. To pomaga nam dotrzeć do nowych słuchaczy.
Najkani. Tajka!